Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Na przyjazd karetki czekali prawie godzinę. Policjanci, którzy uczestniczyli w tej strzelaninie, mówią, że gdyby ambulans przyjechał szybciej, to może Mirka dałoby się uratować. Bo od momentu, gdy bandyci ich ostrzelali, naczelnik jeszcze przez pół godziny żył. Makabryczne sceny, które zostają potem przed oczami do końca życia. Gdy na warszawskich wojskowych powązkach trumnę z ciałem naczelnika sekcji kryminalnej komendy w Piasecznie składano do grobu, wszystkie radiowozy komendy stołecznej włączyły syreny. Przejmujący dźwięk słychać było w całej Warszawie i wokół niej. Nad głowami żałobników krążył, jako forma pożegnania, policyjny helikopter, zagłuszając szloch najbliższych.
Nie zapomnimy tej śmierci, ale nie pozwolimy jej zapomnieć również tym, którzy wyciągają broń przeciwko Rzeczpospolitej.
Tak nad grobem mówił ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Janik. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marek Siwiec odczytał list od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zabity naczelnik z Piaseczna został pośmiertnie awansowany na stopień podkomisarza. Prezydent przyznał mu Krzyż Zasługi za dzielność. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 23 marca 2002 roku we wsi Parole koło Nadarzyna pod Warszawą. Na policjantów, którzy na jednej z posesji dokonywali inwentaryzacji skradzionego tira ze sprzętem RTV, napadła grupa kilkunastu gangsterów i właściwie od razu otworzyli ogień do pięciu funkcjonariuszy. Policjanci bronili się, dwóch bandytów zostało rannych, ale po stronie mundurowych śmierć poniósł ich naczelnik. Gdy blisko rok później policji udało się namierzyć i zatrzymać część bandytów, którzy brali udział w tej strzelaninie, minister Janik już następnego dnia zaprosił ich do siebie, wręczył nagrody pieniężne i oświadczył.
Dość już pogrzebów policjantów, to bandyci mają się was bać. Gdy przestępcy wyciągają broń, macie strzelać szybciej i celniej. Tak było wczoraj i w imieniu rządu gratuluję wam.
Ale uprzedzam wypadki. O tragicznej w skutkach strzelaninie w Parolach mówimy dlatego, że ta sprawa jest tematem pierwszego odcinka drugiego sezonu serii dokumentalnej Kryminalne akta inspektor Biskupskiej, czyli kolejnej już polskiej produkcji własnej kanału CBS Reality. Premiera serii odbędzie się w poniedziałek, 1 listopada o 22 na kanale CBS Reality, a wszystkie odcinki opowiadają o wstrząsających zabójstwach, do których doszło na terenie Warszawy i w jej okolicach w ciągu ostatnich 20 lat. Dlatego do wsi Parole jeszcze wrócimy. Tę rozmowę zacznijmy od rysu przestępczej Warszawy przełomu lat 90. i 2000. Naszym gościem jest młodszy inspektor Grażyna Biskupska, była naczelnik Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Kryminalnego, najpierw w Komendzie Stołecznej Policji, potem także w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej. Dziś wykładowczyni Kolegium Civitas i gospodyni serii dokumentalnej CBS Reality Kryminalne akta inspektor Biskupskiej. Pani inspektor, ten sezon jest poświęcony w całości Warszawie i okolicom. Tak mówiąc dokładniej, temu rejonowi, za który odpowiada Komenda Stołeczna Policji. Tak się zastanawiam, jak pani w ogóle patrzy na Warszawę? Czy pani patrzy na Warszawę jak zwykły mieszkaniec czy turysta, czy pani spojrzenie na to miasto jest inne?
Zaczniemy od początku. Młodszy inspektor w stanie spoczynku, bo jestem już 11 lat na emeryturze. A odnośnie serialu. Warszawa jest moim miastem od 40 kilku lat. Nie urodziłam się w Warszawie, przyjechałam tutaj z rodziną i osiadłam. W zasadzie całe moje dorosłe życie tu się zaczęło i trwa. Natomiast Warszawę poczytuję jako miasto, które bardzo lubię. Lubię dzielnicę, w której mieszkam, czyli Bielany. Kiedyś to był ogólnie duży Żoliborz. I nie patrzę z perspektywy czasu na to, co robiłam, natomiast mam czasami takie przebłyski, jak gdzieś mam się udać i sprawdzam lokalizację. Mówię, Boże, przecież ja tam byłam. W 90 na przykład pierwszym, albo w 98. I kojarzę pewne fragmenty miasta. Serial umiejscowiony jest w tych sprawach właśnie warszawskich, ale to tylko dlatego, że no ja pomimo tego, że param się, w tej chwili jestem wykładowcą w Collegium Civitas i mówię w ogóle o przestępczości i przestępczości zorganizowanej szczególnie z terenu całego kraju, natomiast no nie uznaję się za znawcę spraw, które odbywały się gdzieś daleko. Jest mi łatwiej prowadzić ten program, rozmawiać z uczestnikami tych autentycznych wydarzeń właśnie w tych realiach, w których ja też pracowałam.
Ale jest tak, że jak pani ma iść gdzieś w rejon Parku Młocińskiego, to wracają wspomnienia, Tomek, jak brudno, to też to mieszkanie, w którym był przetrzymywany, na przykład, no bo to jest jedna tak, z takich trudniejszych spraw, którymi się pani zajmowała.
Tak, tak, to te sprawy takie bardzo szczególne. O niektórych sprawach to sobie przypominam właśnie, jeśli chodzi o miejsce. I dopiero mi się tam gdzieś klapka otwiera i mówię, ojej, to była taka i taka sprawa. Natomiast te sprawy duże, takie medialne, gdzie no, wielokrotnie się przechodzi koło tych miejsc, jeżdżąc ze swoją przyjaciółką na jej działkę, no tą trasę przy Polanie pokonuje bardzo często. I praktycznie za każdym razem jeździe tam, no gdzieś mi się tam coś przypomina. Kiedy jadę ulicą Kondratowicza, też no pamiętam o tym mieszkaniu. Natomiast tak na co dzień no nie rozpamiętuję. To jest raz, że tych spraw było bardzo dużo. To były sprawy duże, ale też były i mniejsze, które też były absorbujące. Też
one się nie przedostawały do mediów, ale zajmowały czas.
Oczywiście tak? Zajmowały czas, angażowały bardzo duże siły. To, że nie były medialne. O wielu sprawach na przykład się nie mówi. No takim tematem tabu to były uprowadzenia osób dla okupu, o których się w zasadzie do momentu, kiedy się nie zatrzymało sprawców, nie postawiło ich w stan oskarżenia, to w ogóle się nie mówiło.
No bo to tylko by zaszkodziło całej sprawie, tak?
No zgadza się. Drugi taki temat mocno zakazany to tak zwany terror spożywczy, gdzie duże koncerny spożywcze, duże wytwórnie artykułów spożywczych były nękane groźbami zatrucia ich produktów przez no, różnych dewiantów i też się o tym nie mówiło, bo spowodowałoby to no, jakieś tam zaburzenia rynku tego spożywczego, prawda? Więc no, były tematy, o których się nie mówiło, sprawy duże, wymagające bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo pracy wielu ludzi, no ale są takie, które się przebiły do mediów i które pomimo, no tak jak wspomniał pan sprawę Tomka, 24 lata minęło. I nadal ją wszyscy pamiętają. Bardzo często w mediach jest dawana jako przykład no, bestialstwa i brutalności.
Są takie miejsca, których unika pani w Warszawie, bo jednak te wspomnienia są zbyt trudne?
Nie, nie kojarzę żadnego takiego miejsca. No, praktycznie te miejsca trudne no, to jest ten Żoliborz i Bielany.
Więc... No właśnie, miałem zapytać, gdzie jest najwięcej tych wspomnień i to pewnie jest właśnie Żoliborz, nie?
Tak, to jest pierwsze 9 lat mojej pracy w policji od 90 roku. Pracowałam do końca 98 roku. To jest dużo wspomnień, natomiast no, chyba najwięcej jest jednak z Komendy Stołecznej z okresu pracy w Wydziale do Zwalczania Aktów Terroru Kryminalnego, gdzie nasz obszar działania to była cała Warszawa plus powiaty, które otaczały Warszawę.
Czy to dziś jest ta sama Warszawa, co wtedy pod względem przestępczości? Bo wiadomo, że architektonicznie miasto nam się pozmieniało bardzo, tak? Pod względem dróg, komunikacji miejskiej, ale pod względem przestępczości, czy to jest to samo miasto dziś i wtedy?
Ostatnio przygotowując się do zajęć, zajmowałam się statystyką i statystyka w ogóle przestępczości mówi, że w tej chwili jest zdecydowana poprawa. Fakt, że zaczyna się no, duża inflacja. I zawsze jest tak, że w momencie, kiedy społeczeństwo ubożeje, ta przestępczość pospolita, na której najszybciej można zarobić, dorobić i coś tam spieniężyć, zaczyna rozkwitać. I nie wiem, czy no, nie będzie tak, że wrócimy do tego, co było w latach końcówka 80. i początek 90., gdzie kradzieże z włamaniem do mieszkań były plagą, gdzie haracze były plagą, gdzie rozboje były no, przestępstwami dominującymi. ludźmi.
No takie drobne w sumie przestępstwa.
Ta przestępczość, z którą ona społeczeństwo ocenia
swoje poczucie
policji.
Bezpieczeństwa.
Oczywiście, bo wie pan, jeśli chodzi o zabójstwa, to ta wykrywalność zawsze była duża. To jest zdecydowanie, może nie tyle prościej, są to sprawy skomplikowane, wymagające dużo ekspertyz, dużą ilość przesłuchań, natomiast te sprawy daje się wykrywać. Jak się złapie odpowiedni trop i są dobrze zabezpieczone ślady, wtedy no, jest szansa, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach, korzystając z zasobów czy AFIS-u, czy banku danych DNA, te sprawy łatwiej można wykryć. Natomiast ja jako zwykły obywatel, to nie interesuje mnie to, że było 100 zabójstw i 98 jest wykrytych. Mnie interesuje to, że w moim bloku było włamanie do mieszkania sąsiada, że przyjechała policja, no coś tam pozabezpieczała, coś zrobiła, a szansy na to, że ta sprawa będzie wykryta jest niewiele.
No, nakreśliła pani też tło społeczne, to jakie bezrobocie wtedy było, tak? Jasne, że to też wpływało na ogromną przestępczość.
Zgadza się, ale były pieniądze, tylko nic nie można było za nie kupić. Trzeba było ukraść i iść na któryś z bazarów i ten towar od paserów nabyć.
Ja pamiętam przełom lat 90. i 2000 w Warszawie i to jako młody dziennikarz właściwie nie było tygodnia, żeby nie było jakichś doniesień o wybuchających bombach, strzelaninach, jakichś porwaniach też, bo to też czasami dochodziło do mediów. Informowaliśmy o tym non-stop. Czy da się dzisiejszym 20-latkom wytłumaczyć, jaka jest różnica między właśnie tym, co się wtedy działo na ulicach Warszawy, a teraz?
Wydaje mi się, że staram się to zrobić na jednym z przedmiotów, który wykładam, jest to przestępczość zorganizowana, gdzie naświetlam całą historię tej przestępczości. Oczywiście pierwsze to są związki te mafijne, które powstawały we Włoszech, później przeniosły się do Stanów Zjednoczonych i praktycznie objęły cały świat, bo nie ma chyba miejsca, gdzie by takich związków zorganizowanych grup nie było. To samo jest u nas w kraju. My wzorowaliśmy się, niektórzy nasi przestępcy wręcz no, chcieli wprowadzić taki system sycylijski tego padro, który jest tam hołubiony, dziękuję się im. Zresztą wielu skutecznie się to udało zrobić. Byli sponsorami wielu grup sportowych, byli opiekunami, kierowali swoich bardziej inteligentnych członków swoich grup na studia prawnicze, żeby mieć tego prawnika pod bokiem. I od tych związków
politykami też mieli.
Oczywiście, przecież niektórzy byli gubernatorami, czy kandydowali na posłów do Sejmu, na przykład w naszym kraju, prawda? Tak, to jest chyba rzecz naturalna i poprzez ten pryzmat właśnie tego rozwoju przestępczości na świecie przechodzimy do tych naszych grup. Jak się umiejscowili, w jakie kontakty weszli. Tajemnicą nie jest, że w tej chwili taką przestępczością dominującą to są narkotyki, prawda? Bo to jest szybki pieniądz, dość łatwy pieniądz. Przebitka na towarze jest budująca dla każdego uczestnika transakcji. Żeby do tego dojść, trzeba było nawiązać kontakty z przedstawicielami karteli narkotykowych. My mamy swoich rezydentów praktycznie w większości karteli na świecie.
To, co się wtedy działo, a to jeszcze wróćmy do tego, jak pani to tłumaczy młodym ludziom, im się otwierają oczy, że to jest jednak zupełnie co innego, ta Warszawa lat 90., początku lat 2000, a teraz?
Tak. Są, co po niektórzy, bo tak jak pan powiedział, to są ludzie w wieku 20 paru lat, są zszokowani. Jak ja mówię, żeby sobie sięgnęli do archiwów prasowych i zobaczyli, jak się zaczynały te tabloidy, które wtedy zaczęły u nas powstawać masowo, gdzie tych dziennikarzy zajmujących się tą tematyką, ja nie używam celowo dziennikarzy śledczych, bo to ja rozróżniam dziennikarza piszącego o sprawach kryminalnych, a dziennikarza śledczego. To było bardzo dużo. Zainteresowanie tym, co się dzieje, było olbrzymie i praktycznie nie było tygodnia na pewno, ale czasami było tak, że tych zdarzeń w ciągu tygodnia było po kilka. Zdarzeń bulwersujących, to co pan wspomniał, wybuchy ładunków wybuchowych. czy bandyckie, czy no tak jak przy Rurabomberze, o mniejszym podłożu bandyckim, ale też no, bardzo szkodliwe społecznie. Używana była broń na ulicach Warszawy. Samochody na jezdniach wybuchały, bo miały popodkładane urządzenia. No, trudno sobie w tej chwili, po tylu latach, wyobrazić, że ta Warszawa była inna, że nie była miastem bezpiecznym. No, ale wysiłek naprawdę wielu ludzi, zaangażowanie służb. No, musimy też wziąć pod uwagę, że to, co wspomniałam o AFIS-ie czy o banku danych DNA. I ta technika, z której myśmy wtedy korzystali, była strasznie uboga. No, wykrycie sprawy to bardziej polegało na naszych możliwościach intelektualnych, na tym, co, no, na naszej pracowitości też i na pracy biegłych. Natomiast w tej chwili, no, jednak technika jest bardzo pomocna, że można wiele rzeczy robić szybciej.
To była wojna? Można użyć takiego określenia?
Tak, były takie lata, że autentycznie była wojna. Była wojna między grupami, tych przestępstw porachunkowych wtedy było bardzo dużo. To była wojna właśnie o wpływy, o podział dzielnic. No, takim przykładem to jest sprawa, która była w pierwszym sezonie serialu omówiona, sprawa grupy żoliborskiej, gdzie doszło do podwójnego zabójstwa w jednej z agencji towarzyskiej na terenie Żoliborza, gdzie ewidentnie to zdarzenie było tak jakby końcowym efektem spotkania dwóch grup rywalizujących, grupy żoliborskiej i wolskiej, właśnie o wpływy. O wpływy na agencje towarzyskie, bo to, no, wpływy to pieniądz.
Mhm. To była wojna między gangsterami, ale też była to wojna gangsterów z policją. Jak można by, no jeśli wojna, no to można porównywać siły. Jakie siły były po stronie gangsterów, jakie siły były po stronie policji? Za wami owszem stało prawo, ale nie wiem, choćby pod względem uzbrojenia, byliście w stanie dorównać gangsterom?
No w tamtym czasie na pewno nie. Druga sprawa, że gangsterom wolno więcej. Działają bezprawnie, natomiast policje ograniczają pewne normy prawne, normy ustawowo-prawne, które no, obowiązują każdego policjanta. Tych norm absolutnie nie można przekroczyć.
Jeśli chodzi o uzbrojenie, byli górą nad wami. Jeśli chodzi o samochody, 2000 rok, to ja pamiętam jednak w znacznej mierze te radiowozy to były Polonezy, nie?
Zgadza się i to jeszcze takie, no, po tylu latach to można się z tego śmiać, aczkolwiek to nigdy śmieszne nie było, ponieważ zakupy były centralne i jeśli kupowało się nowe samochody dla policji, głównie to były Polonezy, no powiedzmy już z lepszymi silnikami, jest tak akurat motoryzacji, nie jestem za mocna, więc nie będę się w szczegóły wdawała, ale na przykład zakupiono Polonezy w kolorze tylko granatowym i zielonym. No i jeszcze później to już troszeczkę zmieniono, bo te samochody rejestrowano na innych dzielnicach. Natomiast przy zakupie centralnym rejestrowano je wszystkie na Śródmieściu i w zasadzie większość radiowozów miała te same numery rejestracyjne, początki przynajmniej.
No były nawet jeśli miały być nieoznakowane.
No to ja mówię nieoznakowanych, no bo tak. Co innego jest no patrol tak. Oznakowany, to absolutnie on nie ma zamiaru się kryć. Mhm. Zresztą on nie powinien się kryć.
Czyli te nieoznakowane były centralnie one były kupowane wszystkie. Masowo.
Tak, i one były wszystkie w jednym kolorze, no tak jak spod prasy jakiejś wychodziły zabawki, no to tak te samochody. To się później zmieniło. Później można było jednak, no, że tak powiem, może nie tyle samemu zakupować te samochody, ale były możliwości leasingowania, były możliwości no, wymiany tych samochodów, zamieniania się i tych marek się już natworzyło wtedy więcej. To, że kupowali jednej marki, ja tak sobie to tłumaczę i myślę, że to tak po części było. Był łatwiejszy park maszynowy. Mhm. Łatwiej było reperować. No były tanie, przecież tak, duże koszty. Garaże specjalnie no, policyjne, gdzie te samochody można było i parkingować, a oprócz tego no, one tam podlegały tym wszystkim naprawom czy jakimś tam innym przeglądom technicznym.
Koszty były bardzo istotne. Przecież byliście rozliczani właściwie z każdego litra benzyny, tak?
Tak, tak. To też jeden z problemów, który zazwyczaj wychodził w zimę, kiedy trzeba było pojechać gdzieś i poobserwować dłużej teren, posiedzieć w tym samochodzie gdzieś tam zakamuflowanym w krzakach. domach, gdzie trzeba było się dogrzać. No i ten przepał był no, widoczny. To też pamiętam, że to był jeden z problemów rozliczania, bo co miesiąc te kontrolki samochodowe się rozliczało.
Jak w takich warunkach można skutecznie walczyć z przestępczością?
Wie pan co, teraz po latach, jak o tym się mówi, to jest to taki drażliwy temat i taki...
No pani no, się uśmiecha, tak? No bo tak. To trochę brzmi komicznie po latach, ale wtedy, że to było nierozwiązywalne.
Ale ja myślę, że wtedy to, oprócz tego, że tam oczywiście no, narzekało się, no bo to był problem z tymi rozliczeniami, ale wszyscy podchodzili do tego jako do rzeczy, która no, musi być.
Po latach teraz nieraz spotykam się z opiniami, że ojej, no walczyły między sobą gangi, a zwykłym ludziom właściwie nic się nie działo. Najwyżej oni się między sobą by wytłukli, cóż takiego strasznego by się stało. Chyba nie jest to prawdziwa opinia, prawda? No wspomnieliśmy o Tomku tak, ale tych przykładów można by mnożyć, tak. Pierwsze z rzędu, które mi przychodzą do głowy, to strzelanina w Kredyt Banku przy Żelaznej, gdzie no, zginęli zupełnie niewinni pracownicy. Wojtek, student zastrzelony od tak przypadkiem, tak, no bo po prostu taki był poziom przestępczości w Warszawie.
No tak, i to jest taka przestępczość zorganizowana, ta porachunkowa, oczywiście dotyka wszystkich obywateli. Ja pomijam te słynne haracze, gdzie wszyscy płacili, a robiły to grupy zorganizowane i to naprawdę te, no, najwyższego, że tak powiem, szczebla. Ale prosty przykład, Aleja Wyzwolenia. Jeden z bandytów wkłada urządzenie wybuchowe do samochodu drugiego bandyty. To urządzenie, no widocznie coś tam nie zadziałało do końca, bo w momencie, kiedy on w połowie był w tym samochodzie i już to urządzenie odkładał, wybuchło. Eksplodowało i to zostało tyle, co było poza samochodem, prawda? Jego w zasadzie połowy nie było. No zniszczył się samochód, sprawca nie żyje, ale przy tym wybuchu na małej uliczce wylatują okna w kilkudziesięciu mieszkaniach. Odłamki wpadają tym ludziom do domu. To, że nie było więcej ofiar, no to jest szczęście. Ale na przykład szczęścia nie miał przechodzień w trakcie strzelanin na jednej w centrum ulic Warszawy, gdzie został trafiony śmiertelnie kulą wystrzeloną przez bandytów, którzy się ostrzeliwali. A jeśli jedzie samochód, który ma podłożone urządzenie wybuchowe i na środku ronda wylatuje w powietrze, to mówię, szczęśliwie przy wielu tego typu zdarzeniach nikt nie ucierpiał, oprócz no szkód materialnych, które ponieśli. Było plagą wysadzanie na przykład samochodów konkurentów na parkingach strzeżonych. Przecież no to, ludzie tak, trzymają te samochody i płacą za parkingi nie po to, że mają taki kaprys, tylko po to, że chronią swoje mienie. No, normalny obywatel na kupno nowego samochodu to musi się wyrzec wiele lat albo po prostu wziąć kredyt. A nikt z ubezpieczycieli nie chciał ubezpieczać od wybuchu.
To był taki czas, że nikt nie mógł się czuć bezpiecznie. Owszem, w wojnach gangów najczęściej ginęli sami gangsterzy, ale ofiarami padali także ci, którzy wcale nie pakowali się w nieszczęście. No i policjanci. Na stronach Komendy Głównej można znaleźć księgę pamięci policjantów, którzy zginęli na służbie. Lata 90., początek lat 2000 to czas, kiedy tych nazwisk odnotowano bardzo wiele. Owszem, są tu zapisani także ci funkcjonariusze, którzy na przykład ponieśli śmierć w wyniku wypadku radiowozu, ale bardzo często policjanci ginęli od kul bandytów. Był nawet przypadek, że pod radiowozem umieszczony został ładunek wybuchowy. Policjant wsiadł i doszło do eksplozji. Rok 99 to śmierć 6 funkcjonariuszy, 2000 7. W 2001 na służbie zginęło 8 policjantów, tyle samo w 2002. Właśnie w marcu 2002 roku doszło do tragedii we wsi Parole. W serii dokumentalnej Kryminalne akta inspektor Biskupskiej prezentowane są unikatowe nagrania z tamtych zdarzeń. Między innymi właśnie to spod Nadarzyna sprzed blisko 20 lat. No i inspektor Biskupska wraca na miejsce zbrodni ze świadkami tamtych wydarzeń.
Tu w ogóle była stodoła, w tej chwili jej nie ma. Tu mniej więcej, gdzie w tej chwili jesteśmy, stał polonez nieoznakowany, radiowóz policyjny z komendy powiatowej z Piaseczna. Na miejscu panował chaos. Żaden z tych policjantów, którzy uczestniczyli w tej strzelaninie, a było ich łącznie 5, nie potrafili zebrać swoich myśli i przekazać w taki sposób racjonalny informacji tych, które by były kluczowe.
Trudno się dziwić policjantom. Oni byli w totalnym szoku. Absolutnie nie spodziewali się ataku ze strony ludzi z gangu M. Co to był za gang? Dwa takie przykłady, które dają pewne pojęcie. Jednym z członków tego gangu był były warszawski policjant, antyterrorysta. Jednej z najgłośniejszych egzekucji mafijnych ten gang dokonał w stołecznym szpitalu MSWiA. Wykonawca egzekucji przebrał się za księdza i tak wszedł do szpitala i do sali swojej ofiary. No i wielu policjantów miał w sumie na sumieniu ten gang. Ta kwestia za moment powróci w rozmowie z inspektor Grażyną Biskupską.
Wiadomo, że zawód policjanta wiąże się z ryzykiem. Natomiast to ryzyko wtedy, w tamtych latach, było o wiele wyższe, prawda?
Duże było, tym bardziej, że grupy zorganizowane, tutaj szczególnie grupa wyspecjalizowała się w przestępstwach, gdzie podszywano się za policjantów, gdzie używano oznaczeń policyjnych, gdzie używano samochodów cywilnych w kolorze granatowym, takich jak najczęściej używała drogówka. Były to w tamtych latach takim najpopularniejszym, już dobrym, szybkim samochodem, to był Volkswagen Passat. I bandyci, korzystając z tego, mieli oznaczenia, oznakowania te typu bomba niebieska na dachu, czy ten słynny lizak drogówki, którym zatrzymywali kierowców, no popularnie nazywanych kierowców tirów, wiozących ładunki, gdzie tych ludzi wyciągano z szoferek pod pretekstem wykonania kontroli trzeźwości. I wtedy, kiedy już kierowca opuścił pojazd, wywożono go do pobliskiego lasu, krępowano do drzewa i cały transport odjeżdżał.
No mówi pani o działaniu gangu mu... No właśnie temu poświęcony jest pierwszy odcinek pani serii dokumentalnej w CBS Reality, czyli akcja w Parolach. Tam zginął podkomisarz Mirosław, naczelnik sekcji kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. To miała być rutynowa akcja, prawda?
Znaczy to nawet trudno powiedzieć akcja, ponieważ akcja w Parolach zaczęła się w nocy. W nocy, kiedy przyjechał patrol policji wezwany przez któregoś z mieszkańców posesji w Parolach, ponieważ czuli się zagrożeni. No, był problem z ustaleniem, czy faktycznie taki telefon był wykonany, ale okazało się, że był. I policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zobaczyli, że na posesji stoi właśnie samochód ciężarowy z naczepą i no, jest on po części wyładowany sprzętem elektronicznym. Część tego sprzętu była już zeskładowana w pobliskiej stodole. No i oczywiście no, rutynowe działania, sprawdzenie, czy co ten pojazd tam robi, czy pojazd nie jest poszukiwany. Okazało się, że został skradziony w wyniku właśnie rozboju na kierowcy dzień wcześniej w pobliżu tam koło Piaseczna. No i oczywiście zabezpieczono, przyjechały służby policyjne, które zabezpieczyły ten samochód wraz z całym ładunkiem. No i następnego dnia funkcjonariusze policji przyjechali dokonać czynności typowo procesowych, po prostu zrobić spisanie tego sprzętu, zrobić przeszukanie tych pomieszczeń wszystkich i zrobić oględziny tego sprzętu, żeby to było procesowo zabezpieczone.
Co zaczęło się dziać?
No i w momencie, kiedy już praktycznie, ponieważ to była godzina około 17 marzec, to już się robiło dość ciemno. Oni praktycznie kończyli już swoje czynności, kiedy zobaczyli zbliżające się do tej posesji pojazdy, z których wysiedli młodzi mężczyźni i zbliżali się, no, do posesji. Więc policjanci, no, którzy już tam byli gotowi do zakończenia tej pracy, zwrócili na to uwagę i w momencie, kiedy ci mężczyźni zaczęli się zbliżać już na taką dobrą odległość, zauważyli, że oni są uzbrojeni. No więc oczywiście padło hasło stój policja, na co usłyszeli, my też jesteśmy policja. Ponieważ te działania wcześniejsze, które robili wielokrotnie, oni się po prostu w tych napadach na metodą na policjanta wyspecjalizowali, to pewnie w niektórych ich głowach no było niemożliwe, że to jest faktyczna policja. Być może gdyby się komuś tam zapaliła zielona lampka, czerwona lampka, to by odstąpili od tego. Ale no, nie oni wyobrażali sobie. Oni byli przekonani, że inna grupa, działając tą samą metodą, przyjechała zabrać im sprzęt.
Konkurencyjny gang pojawił się, tak, żeby to, co oni skradli, im zabrać.
A trzeba powiedzieć, że sprzęt, który był na tym pojeździe, był wartości no, około 1 000 000 złotych, więc bardzo dużo.
Ale żadnej wartości nie da się porównać z wartością życia człowieka. A tam...
To dla nas. To dla mnie, dla pana i dla no, wielu milionów ludzi. Ale są grupy ludzi, które no, życie człowieka, ludzi, którzy działają w grupie, która ich jeszcze mobilizuje do bardziej brutalnego działania, takie życie nic nie znaczy.
Ci ludzie z gangu właściwie od razu otworzyli ogień, tak? Po tym okrzyku policja, my też policja. I policjanci nie byli gotowi na to, że tam się, że przyjadą gangsterzy i będą do nich strzelać.
No, wszystko wskazuje na to, że nie byli aż tak do końca przygotowani, natomiast zachowali się profesjonalnie, bo jednak ten atak odparli, bo bandyci odstąpili. Fakt, że no, skończyło się to tragicznie dla no, kierującego całą tą pracą, ponieważ Mirek był, tak jak pan wspomniał, naczelnikiem i on tam na tym, na miejscu tych czynności procesowych był tak jakby kierownikiem tego zespołu, prawda?
Miał broń?
Chyba jako jedyny nie miał, ale no, wie pan, to jest takie pytanie, ja się zastanowiłam nad odpowiedzią, bo mówię, no, pamiętam tą sprawę dokładnie, ale też nie chcę żadnych tutaj przeinaczeń wprowadzać. Natomiast pozostali policjanci mieli broń, także ja myślę, że kierując, to jest tak jak ja jadę na akcję. Ja jestem no, dowodzącym tą akcją, prawda? Też nie muszę być w pełni uzbrojona. Ja mam wydać polecenia, są ludzie od wykonywania tych poleceń, natomiast ja się nie pcham na tą pierwszą linię. No, on został trafiony w momencie, kiedy chciał schronić się, prawda? Natomiast pozostali policjanci ten ogień prowadzili, czego efektem jest, że dwóch z nich zostało bardzo poważnie rannych w trakcie tej wymiany ognia.
No i jaką broń mieli przestępcy? Rozmawialiśmy o tym uzbrojeniu. Akurat tu, na przykładzie tej operacji w Parolach, widać, jaką bronią dysponowali bandyci, a jaką miała policja.
Tak, ja w tej chwili nie będę szczegółowo wymieniała, jakie jednostki, bo nawet tego nie pamiętam. Natomiast no, przewaga uzbrojenia była.
Ci mieli broń automatyczną, tak?
No tak.
Ci mieli zwykłe pistolety, to... Jasne, że szanse były...
No szanse akurat tu w tym starciu były, no gdyby nie policjanci nie zostali zaskoczeni, to myślę, żeby wyglądało to trochę inaczej. Natomiast tutaj, wie pan, jednak wydawanie tych komend, które obowiązują policjanta, zanim wyciągnie broń, prawda, zanim zacznie strzelać, już jednak zahamowuje pewne działania sprawcy. A tutaj, no mówię, z racji tego, że działali tym sposobem na policjanta, oni byli więcej niż pewni, że nie strzelają do policjantów, tylko strzelają do bandytów z konkurencji.
W tym odcinku udało się pani namówić na rozmowę no, między innymi no, ludzi, którzy znali podkomisarza, naczelnika z Piaseczna, między innymi policjanta, który był tam na miejscu. Dla niego to chyba straszna trauma wrócić na tą posesję w Parolach.
Nie przypisuję sobie tego, że mnie się udało namówić, ponieważ ja jestem w tym filmie tak jakby narratorem. Natomiast zapraszam swoich wspaniałych kolegów, biegłych i koleżanki, przepraszam, i koleżanki do rozmów. I między sobą ta wymiana informacji, czyli osoby, które już z którymi wcześniej rozmawiałam, czy zechcą wspominać akurat to wydarzenie, no zwróciły się właśnie do kolegi swojego, tego policjanta, który tam był na miejscu i stwierdził, że jest to dla niego bardzo traumatyczne przeżycie. Do tej pory pamięta, zresztą trudno, naprawdę trudno zapomnieć jest takie wydarzenie, ale zdecydował się mówić. Zdecydował się wziąć udział w tym programie, ponieważ uznał, że no, pamięć Mirka i pamięć innych policjantów, którzy zginęli na służbie, zasługuje na to. Bo też to, co tutaj też mówiliśmy, albo uzbrojeni słabo, albo coś tam, jest bardzo dużo takich wątpliwości, ale no, trzeba oddać honor tym policjantom, że odparli atak, obronili tą rzecz zabezpieczoną, również no, zranili też dwóch sprawców, czyli ich działania po części były skuteczne.
Jego wspomnienia są poruszające niezmiernie.
Zgadza się, w ogóle pobyt tam, to miejsce, które w tej chwili wygląda zdecydowanie inaczej. No wiadomo, tyle lat minęło, to jest od 2002 roku, to dużo czasu już upłynęło. Ale samo miejsce i odtwarzanie dla potrzeb filmu pewnych sytuacji, gdzie który policjant był, gdzie się chował, no to robi wrażenie. Robi wrażenie.
Tam wpada między innymi taka konstatacja, że po tego typu akcji zawsze się ktoś w policji zastanawia, a czy oni czasem coś źle nie zrobili. Że nie ma tej myśli, że przede wszystkim wina jest po stronie bandytów, tylko jest takie wewnętrzne poszukiwanie, czy ktoś tam w policji czegoś nie zrobił.
Ale źle. Zawsze tak jest. Zawsze.
Mówiąc tak, to jest niesprawiedliwe.
Wrócę do sprawy Tomka, gdzie przez tydzień, od soboty, od momentu, kiedy pojawiła się mama Tomka w komendzie na Żoliborzu, do piątku następnego tygodnia, do piątku popołudnia, gdzie mieliśmy już wszystkie dowody, mieliśmy odnalezione zwłoki, mieliśmy pozabezpieczane ślady, mieliśmy wyłowiony nawet nóż z tego kanałku żerańskiego, gdzie już były zastosowane tymczasowe areszty dla wszystkich. Myśmy zakończyli pracę po tygodniu. Ludzie byli wyczerpani, zmęczeni, niedospani. Ja, jakby to nie zabrzmiało, ja pizzy przez długi okres czasu po tym tygodniu nie jadłam, bo to było jedyne nasze pożywienie. Można było szybko zamówić. Oczywiście robiliśmy to za swoje pieniądze, więc tak. I no, jest marsz milczenia, jest komentowanie i oczywiście jest sprawdzanie. Czy nie można było szybciej, czy nie można było lepiej, czy w odpowiednim czasie. Ja, jak tu siedzę, ja też bym bardzo chciała odnaleźć go całego i żywego. I wszyscy ludzie, którzy przy tej sprawie pracowali, chcieliby tego samego. Tylko w momencie, kiedy my dostaliśmy informację, kiedy my zajęliśmy się sprawą, to praktycznie Tomek już nie żył. Czyli nasze, gdybyśmy coś wcześniej zrobili, to ja to samo mogę powiedzieć, co niejednokrotnie mówiłam, spotkało się to z dziwnym przyjęciem, ale gdybyśmy w nocy mieli szybszy kontakt z młodzieżą, gdybyśmy nie mieli utrudnień ze strony rodziców, gdybyśmy nie musieli, zacznijmy od początku, a gdyby młodzież w całej grupie nie rozpierzchła się, tylko stanęła murem, było ich kilkudziesięciu.
No, tak potem można właśnie mówić, gdyby.
Można gdybać.
Tylko czy takie pytania właściwie przy tej akcji w Parolach do policjantów, którzy stracili swojego szefa i na pewno nie było to ich zamiarem, tak, żeby taki był finał tego, że te pytania, czy one mają sens?
Znaczy prawdopodobnie mają, no, na tym polega cała ta procedura policyjna, wyjaśnianie sytuacji, zresztą pewnie...
Żeby potem nie dopuścić do podobnej, tak?
Do podobnej, aczkolwiek czy my robimy to po to, żeby nie dopuścić do podobnej, to mam duże wątpliwości. Ja nie ukrywam tego, tajemnicą to nie jest. 14 lat siedziałam na ławie oskarżonych w sprawie Magdalenki. Magdalenka była tak jakby ostatnimi zatrzymaniami do sprawy paroli, do tych, którzy tak. w parolach uciekli.
Bo to był też gang.
To było
rok później.
Początek paroli, a efekt, no ostatni to było 2004 rok, luty, Mszczonów, zatrzymanie Jerzego B. I też po tej sprawie, oczywiście rozstrzyganie, cała analiza wszystkiego, analiza już za biurek i to, co po niektórych pseudospecjalistów policyjnych, i nierozstrzyganie, ponieważ te kontrole mają na celu, czy wszystko zrobiono zgodnie z przepisami, a nie badanie efektu końcowego. Bo efekt końcowy tu był nieprzewidywalny w ogóle chyba dla nikogo, bo wyobraźnia nawet policjantów tak nie sięga. Natomiast dlaczego zaczęłam mówić o tym? Dlatego, że przez te 14 lat procesu, jeśli chciano by wyciągnąć jakieś wnioski, czegoś się nauczyć, to w trakcie rozpraw sądowych, gdzie omawiano poszczególne etapy uzbrojenia, wykorzystania strzelca wyborowego, tak zwanego snajpera, czy jakieś tam inne elementy, powinien siedzieć przedstawiciel komendanta głównego policji, skrupulatnie to notować i przekazywać swoje spostrzeżenia różnym zespołom zajmujących się aspektami prawnymi. I przepisowymi, prawda?
Tego nie było.
Absolutnie. Zainteresowanie dziennikarzy i to też nie tak nada całkowicie, którzy no pewne te rzeczy opisywali, ale nie było nikogo z przedstawicieli policji.
Gang to była grupa, która, jeśli dobrze liczę, odpowiada za śmierć 3 policjantów i chyba z kilkunastu rannych. Wyjątkowo groźny gang. Udało się go rozbić. Natomiast za śmierć naczelnika z Piaseczna nikt kary nie poniósł.
Prawdopodobnie ja nawet przygotowując się do rozmów do tego odcinka filmu i wcześniej zastanawiając się, analizując ze swoimi kolegami, ponieważ to też w nas siedzi. Wszystko wskazuje na to, że wykonawcą tego strzału był
przybliży pani tę postać?
To jest człowiek, który był opisywany praktycznie przez cały okres trwania, że tak powiem, no, poszukiwań tych bandytów z paroli. Człowiek, o którym mówiono, rosyjskojęzyczny, prawdopodobnie o imieniu Igor, to były tylko takie informacje, jakie myśmy w tamtym czasie posiadali. Stworzono na podstawie zeznań świadków portret pamięciowy, który później w efekcie okazał się po części podobny. Znaczy na pewno miał ciemne włosy, na pewno miał śniadą karnację, natomiast no, rysy tam oczu i to wiadomo, no, to się odtwarza z pamięci, nie wszyscy mają do tego jakieś tam zdolności. I to był mężczyzna, który wizualnie najbardziej odpowiadał wyglądowi Jerzego B. I ja myślę, że osoby będące tam w trakcie wymiany ognia, policjanci, którzy no, przez wiele lat rozpracowywali też tą grupę, zajmowali się nią praktycznie od początku, bo to grupa piaseczyńsko-piastowska,
tak,
prawda, to ten rejon.
Tak,
to ten rejon, czyli policjanci mieli rozpoznanie. No, najprawdopodobniej widząc tam również no, przypisali jemu tą rolę. Nie jest też do końca ustalone, że na 100% nie on strzelał. Ale no tak to jak jest w naszym prawodawstwie. Wszelkie wątpliwości w stosunku do oskarżonego działają na jego korzyść. Więc z zarzutu zabójstwa policjanta został wybroniony. I teraz jest tak, albo faktycznie no, nie do końca udało się te dowody zebrać na tyle, żeby mu to sprawstwo przypisać, albo faktycznie no, tym wykonawcą był
gdzieś taka straszna historia mogłaby się powtórzyć, czy raczej jest to nierealne?
Zawsze się może powtórzyć. Zawsze się może powtórzyć taka historia, ponieważ wysyła się patrol policyjny na zwykłą interwencję domową, gdzie też może czyhać niebezpieczeństwo, gdzie też może być uzbrojony sprawca, gdzie może być podłożony ładunek wybuchowy, drzwi zostaną otwarte, policjanci wejdą do środka wykonywać czynności i wylecą razem ze sprawcą w powietrze. To nie jest tak, że można przewidzieć, że jak my się uzbroimy, my się zabezpieczymy jakimś, że unikniemy pewnych sytuacji. To jest życie. To jest życie, które pisze tak nieprzewidywalne scenariusze dla wszystkich, dla policjantów również. My jesteśmy do tego przygotowywani, my jesteśmy do tego szkoleni, ale no niestety sytuacje, pomimo tego, że każdy policjant jest obeznany z bronią, prawda, wie kiedy ją wyciągnąć, jakie procedury zachować, żeby poprawnie ją użyć, natomiast to są też elementy zaskoczenia. Gdzie to działanie, nawet to odruchowe takie wyszkolone, wykształcone, zostaje pewną sytuacją zahamowane. A tu czasami wystarczy pół sekundy.
I to decyduje o wszystkim.
Decyduje o życiu ludzi.
Inspektor Biskupska wspomniała o akcji w Magdalence. Tu celem operacji było zatrzymanie właśnie Igora P., o którym była już mowa. To był zawodowy zabójca, a także gangstera Roberta C. Dom w Magdalence, gdzie ukrywali się obaj bandyci, jak się okazało, był cały zaminowany. Jeden z funkcjonariuszy zginął w wybuchu tuż po wkroczeniu na posesję, potem zaczął się ostrzał policjantów. Jeden zginął na miejscu, kolejny zmarł w szpitalu. Rannych zostało 17 funkcjonariuszy. W budynku, w którym ukrywali się gangsterzy i z którego ostrzeliwali policjantów, wybuchł pożar. Dom częściowo zawalił się i spłonął. Igor P. i Robert C. zmarli, jak ustaliła sekcja zwłok, w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Ale to już historia na inną opowieść. Sprawa strzelaniny we wsi Parole opowiedziana jest w pierwszym odcinku drugiej serii Kryminalnych akt Inspektor Biskupskiej. Premiera, przypomnę, 1 listopada o 22 w CBS Reality. W kolejnych odcinkach pojawi się choćby sprawa uprowadzonej obywatelki Chin oraz mordercy prostytutek przy jednej z tras wylotowych z Warszawy, czy też historia morderstwa, które zaczęło się od wybuchu w pomieszczeniu biurowym w biały dzień w obecności pracowników firmy.
Jakby pani zaprosiła do oglądania tej serii, która już wkrótce rusza w CBS Reality?
No oczywiście polecam serial. Serial jest przygotowany na bazie dokumentów procesowych, bo sprawy w większości są osądzone. Akt sądowy, które były podstawą do sporządzenia aktu oskarżenia. I o tych sprawach nie mówię ja. Ale mówią policjanci, którzy poświęcili bardzo dużo czasu, bardzo dużo trudu, żeby te sprawy wykryć, żeby sprawców postawić przed wymiarem sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Zapraszamy. Również.